Witam Państwa, jest piątek, 30 października, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rząd ogłosił dziś zamknięcie cmentarzy na 3 dni. W czasie katolickiego święta Wszystkich Świętych, w Dzień Zaduszny, a także w poprzedzającą je sobotę, cmentarze mają być zamknięte.
Analizowaliśmy ten problem bardzo dokładnie i podjęliśmy decyzję, że zarówno dzień poprzedzający Wszystkich Świętych, jak i Dzień Wszystkich Świętych, a także Dzień Zaduszny, to będą dni, w czasie których cmentarze będą zamknięte. A więc sobota, niedziela, poniedziałek, cmentarze będą zamknięte. Czekaliśmy z tą decyzją, ponieważ cały czas żyliśmy tą nadzieją, że ta liczba zachorowań będzie przynajmniej chociaż trochę malała. Ale ona dzisiaj jest znowu większa niż wczoraj. Wczoraj była większa niż przedwczoraj i nie chcemy prowadzić do zwiększenia ryzyka na skutek tego, że na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami gromadzić się będą duże grupy osób. Opowiem Państwu jedną rozmowę z jednym z lekarzy, którzy współpracują z nami. Powiedział mi bardzo prosto, że wielu ze starszych ludzi, którzy pójdą na te cmentarze odwiedzić grób swojego współmałżonka, 3 tygodnie później być może będą, wielu z nich będą tam w tym miejscu leżeli. To taka brutalna bardzo konstatacja, bardzo, bardzo smutna i brutalna refleksja, ale nie chcemy doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach rzeczywiście wiele osób poniosło śmierć.
Wyjątkiem dla zasady zamknięcia cmentarzy będą uroczystości pogrzebowe. Premier po konferencji obiecał na Twitterze, że zostanie przygotowane specjalne wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty wynikające z zamknięcia cmentarzy. Szczegóły mają być zaprezentowane w przyszłym tygodniu. Mateusz Morawiecki wystosował dziś także apel do seniorów, aby nie wychodzili z domów.
Mój apel do seniorów. Nasz apel przyjmuje formę alarmu. Alarmu i instrukcji, dyspozycji bardzo, bardzo mocnej, żeby seniorzy pozostali w domu. Żeby przez co najmniej najbliższe 2 tygodnie wszyscy z Państwa, którzy mogą zostać w domu, nie muszą w ogóle udawać się na zakupy czy gdzieś w celach bytowych, żeby pozostali po prostu w domach. Korpus Solidarnościowy, Korpus Wsparcia Seniorów ma służyć tym, którzy się zgłoszą. Numer telefonu podany po to, żeby pomóc zrobić zakupy, jeśli rodzina nie może, jeżeli bliscy nie mogą wesprzeć.
Ponadto premier zapowiedział, że urzędnicy państwowi będą w najbliższym czasie pracować zdalnie i prosił także przedsiębiorców, by pozwolili na pracę zdalną swoim pracownikom, jeśli jest to możliwe.
Mamy bardzo prostą dyrektywę dla administracji publicznej. Otóż wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy w miejscu stacjonarnie, muszą pracować zdalnie. To też jest regulacja na najbliższe 2 tygodnie z możliwością przedłużenia i oczywiście wszyscy kierownicy jednostek, wszyscy szefowie jednostek podejmą odpowiednie decyzje, ale od poniedziałku jak największa liczba osób na pracy zdalnej. Podobnie mój apel do przedsiębiorców, do pracodawców, do dyrektorów, szefów firm. Tam, gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej, zostawcie ich na pracy zdalnej.
Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił zmiany w sposobie walki z epidemią. Pierwszą z nich jest uwzględnianie wyników testów antygenowych u objawowych pacjentów. Do tej pory do diagnozowania zakażenia koronawirusem używane były tylko testy genetyczne, PCR, wykrywające fragmenty genomu wirusa. Najdokładniejsze, ale wymagające dużo czasu. Testy antygenowe wykrywają białka wirusa, są mniej skuteczne, ale dużo szybsze.
Przyjmujemy sobie od dzisiaj, że testy antygenowe, które są wykonywane dla pacjenta objawowego, są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa jak testy PCR-owe. Zmieniamy w ten sposób definicję krajową przypadku. Teraz już nie tylko test PCR-owy, ale objawy i test antygenowy będą twierdziły, czy będą dowodziły, że osoba jest chora na koronawirus. Chcemy na większą skalę wprowadzić testowanie testami antygenowymi. Zastanawiamy się nad wprowadzeniem tego na SOR-y, izby przyjęć, czy faktycznie będziemy już to wprowadzali. Chcemy również wykorzystać to w nocnej pomocy lekarskiej. Także to jest bardzo ważna zmiana, która umożliwi szybkie testowanie.
Minister zdrowia ogłosił również, że osoby mieszkające razem z osobą, której stwierdzi się zakażenie, automatycznie mają być objęte kwarantanną.
Chcemy, żeby domownicy osoby chorej, czyli osoby, która ma dodatni wynik testu, nie musiały już czekać na telefon z sanepidu i kwarantannę rozpoczynać dopiero po tym telefonie. Przyjmujemy, że ta kwarantanna będzie miała charakter automatyczny. Apeluję tutaj do wszystkich, jeżeli macie współdomownika, który ma dodatni wynik testu, zostańcie w domu, zostańcie na kwarantannie, zostaniecie automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Oczywiście zadzwoni do was również pracownik sanepidu, żeby takie formalności załatwić, jak wpisanie do systemu, które jest potem podstawą wypłaty świadczenia, ale nie będzie żadnej decyzji sanepidu. Automatycznie będzie rozpoczęta kwarantanna.
Ponadto osoby zakażone mają otrzymywać pulsoksymetr, urządzenie monitorujące nasycenie krwi tlenem.
Każda osoba wskazana przez lekarza POZ-u, która ma dodatni wynik, która jest skąpo bądź bezobjawowa, będzie otrzymywała taki pulsoksymetr, który następnie będzie monitorowane zapisy z tego pulsoksymetru przez specjalne centrum monitoringu, które zostanie powołane poprzez Ministerstwo Zdrowia.
Minister Niedzielski nie podał szczegółów co do planowanego systemu monitorowania ani sposobu dystrybucji i stosowania tych urządzeń. Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o 202 zgonach osób zakażonych chińskim wirusem. Wczoraj padła rekordowa liczba 301 zgonów z powodu koronawirusa. Łącznie w Polsce z powodu wirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 5351 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono rekordową liczbę ponad 21 600 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Rośnie liczba osób chorych na COVID wymagających hospitalizacji. W piątek było ich ponad 10,5 tysiąca, dzisiaj już prawie 15,5 tysiąca. Wzrasta także liczba wykorzystywanych respiratorów. W piątek było ich ponad 850, dzisiaj już ponad 1250. Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o aborcji. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie kancelarii prezydent napisał: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października uznający za niezgodną z konstytucją jedną z trzech przesłanek, które zezwalały na legalną aborcję w Polsce, wywołał olbrzymie społeczne emocje. Osobiście podzielam pogląd, iż tak zwana aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Mówiłem o tym wielokrotnie publicznie. Wyrok Trybunału doprowadził jednak również do sytuacji, w której niemożliwa stała się aborcja w sytuacji wystąpienia tzw. wad letalnych płodu, w której wiadomo, że dziecko i tak nie będzie w stanie żyć po porodzie. To sytuacja niezwykle delikatna i bolesna dla każdej matki, dla każdego rodzica. W przypadku wad letalnych śmierć dziecka jest nieuchronna. Ochrona jego życia pozostaje zatem poza mocą ludzką. Zdecydowałem się na złożenie do Sejmu projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży w sposób zgodny z zasadami konstytucji jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne. Projekt prezydenta poparła partia Porozumienie Jarosława Gowina. Z kolei Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że inicjatywa jest nie do przyjęcia. Wiceprzewodnicząca klubu KO Barbara Nowacka wykluczyła możliwość poparcia projektu prezydenta. Przeciwna projektowi jest też Lewica. Premier Mateusz Morawiecki obiecał dziś szybkie prace nad projektem.
Chcemy przeprowadzić te konsultacje bardzo szybko i proces legislacyjny również bardzo szybko. Jeśli będzie to możliwe, po drugiej stronie zapraszam przedstawicieli opozycji, to jak najbardziej w poniedziałek od rana, chociaż ja jestem gotów oczywiście nawet jutro, w sobotę, w niedzielę te rozmowy prowadzić. I proces legislacyjny oczywiście bardzo szybko później także, po to, żeby nie było żadnych wątpliwości prawnych.
Złożenie projektu przez prezydenta nie uspokoiło nastrojów. W Warszawie trwa duża manifestacja organizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet pod hasłem Marsz na Warszawę. Policja oddziela grupy kontrmanifestantów. Aresztowano już kilkanaście osób. Protesty odbywają się także w innych miastach. W Kielcach w marszu bierze udział kilka tysięcy osób. Syn Joe Bidena na celowniku FBI. Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych prowadzi śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy przez Huntera Bidena, syna kandydata Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA. Urzędnik Departamentu Sprawiedliwości potwierdził w czwartek mediom grupy Sinclair Broadcasting, że śledztwo FBI w sprawie Huntera Bidena i jego współpracowników rozpoczęło się w 2019 roku oraz że czynności w ramach śledztwa nadal trwają. W poprzednich tygodniach amerykański Departament Sprawiedliwości potwierdził, że FBI jest w posiadaniu laptopa Huntera Bidena, na którym znajdują się tysiące e-maili, w których Hunter Biden omawiał swoje międzynarodowe transakcje biznesowe, m.in. z biznesmenami z komunistycznych Chin. Były prezydent Korei Południowej pozostanie za kratkami. Sąd Najwyższy Korei Południowej orzekł, że wyrok 17 lat więzienia dla byłego prezydenta Korei Południowej Lee Myung-baka pozostaje w mocy. Koreański polityk został skazany przez sąd pierwszej instancji w październiku 2018 roku. Uznano go winnym 7 zarzutów, w tym nadużycia władzy, korupcji i defraudacji, których miał się dopuścić przed i w trakcie prezydentury. Były prezydent nie przyznawał się do winy. Usłyszał wyrok 15 lat więzienia. W lutym tego roku sąd apelacyjny przedłużył o 2 lata wyrok nałożony na koreańskiego polityka, uznając, że zakładana dotychczas wysokość łapówek, jakie Lee miał przyjąć, jest wyższa. Wczoraj Sąd Najwyższy Korei Południowej utrzymał wyrok w mocy. Oznacza to, że Lee Myung-bak wróci do więzienia na 16 lat po tym, jak spędził za kratkami rok i po apelacji wyszedł za kaucją. Francuska policja udaremniła próbę kolejnego ataku terrorystycznego. Francuska agencja AFP podaje, że w czwartek rano w Lyonie w środkowo-wschodniej Francji funkcjonariusze policji zatrzymali Afgańczyka w wieku około 25 lat. Mężczyzna miał na sobie tradycyjny strój i wojskową kurtkę. Był uzbrojony w nóż, którym wymachiwał w stronę przechodniów. Francuska gazeta Le Figaro informuje, że mogło dojść do ataku terrorystycznego już trzeciego w tym tygodniu we Francji. Wczoraj do podobnych zdarzeń doszło w Nicei i w Awinionie. W Nicei policja potwierdziła 3 ofiary śmiertelne. W Awinionie napastnik zginął podczas starcia z policją. Do kolejnego ataku doszło wczoraj w pobliżu konsulatu francuskiego w Arabii Saudyjskiej, gdzie ranny został jeden ze strażników placówki. Nożownik, 40-letni Saudyjczyk, został aresztowany. Ataki na Francuzów usprawiedliwiał wczoraj na Twitterze były premier Malezji Mahathir Mohamad, który napisał: Francuzi w ciągu swojej historii zabili miliony ludzi, wielu było muzułmanami. Muzułmanie mają prawo się gniewać i zabić miliony Francuzów za masakry przeszłości, ale w większości muzułmanie nie zastosowali prawa oko za oko. Państwa europejskie wprowadzają kolejne restrykcje w związku z pandemią koronawirusa. Bawaria ogłosiła stan klęski żywiołowej, który zacznie obowiązywać 2 listopada. W życie wejdą zaostrzone restrykcje dotyczące kontaktów. Spotkać się będzie mogło maksymalnie 10 osób z 2 domostw. W Belgii w związku ze wzrostem liczby zakażeń i osób chorych wymagających hospitalizacji lekarze zaapelowali do rządu o wprowadzenie ogólnokrajowej kwarantanny. Belgijski wirusolog Mark Van Ranst stwierdził, że podjęte dotychczas środki walki z epidemią nie mają żadnych pozytywnych skutków. Belgijscy lekarze w rozmowach z mediami ostrzegają, że niedługo będą zmuszeni wybierać, kogo leczyć. Premier Belgii Alexander De Croo wezwał rodaków, by stosowali się do obostrzeń epidemicznych. Zbyt wielu młodych ludzi uważa, że wirus ich nie dotyczy. Nie popełniaj tego błędu. Ten wirus dotyczy ciebie, twojego najlepszego przyjaciela, twojego brata lub siostry, twoich rodziców, babci lub dziadka. Każdy może zarazić się i poważnie zachorować. Nie myśl, że tobie się to nie przydarzy, powiedział belgijski premier. Rząd Hiszpanii zdecydował wczoraj o przedłużeniu stanu zagrożenia do 9 maja przyszłego roku. Pierwotnie zaostrzone obostrzenia miały obowiązywać 15 dni. Mieszkańcy Hiszpanii nie będą mogli wyjść z domu w godzinach od 23 do 6 rano. Każdy z 17 regionów Hiszpanii ma prawo wprowadzać dodatkowe obostrzenia. Ponadto premier Hiszpanii wezwał wczoraj władze stolicy do otoczenia Madrytu i okolic kordonem sanitarnym na przynajmniej tydzień. Dodatkowe restrykcje nałożyły także 3 regiony Szwecji, gdzie padła rekordowa dobowa liczba ponad 3000 potwierdzonych zakażeń chińskim wirusem. Obostrzenia obejmują zakaz zgromadzeń z udziałem więcej niż 50 osób. Mieszkańcom odradza się wyjścia do centrów handlowych oraz udział w wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Podczas gdy Europa walczy z rekordowymi liczbami zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa, Tajwan ogłosił wczoraj 200 dni bez żadnego lokalnego zakażenia. Tajwańczycy, zdający sobie sprawę z zagrożenia od początku epidemii, stosowali środki bezpieczeństwa, takie jak maseczki, mycie rąk i dystans społeczny. Przejrzystość informacji podawanych przez władze i ostrożność Tajwańczyków spowodowały, że od początku epidemii w tym 23-milionowym państwie potwierdzono tylko 554 zakażenia i 7 zgonów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19:00. Życzę dobrego weekendu. Do zobaczenia.